Pozdrawiam na naszej konferencji poświęconej modlitwie chwała Ojcu. Jeśli chwała Boża rozbrzmiewa w mojej duszy jak piękna melodia, to niech to będzie gra wielkiej orkiestry, w której umysł i wola, ciało i dusza, słowa i czyny, każdy dzień, tydzień, miesiąc i rok tworzą wspaniałą harmonię dźwięku. Nie mogę sobie pozwolić na to, aby usta śpiewały chwałę Boga, a serce biło pokłony bożkom tego świata. Jeśli doksologia chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jest w moim życiu jak roślina, która rośnie, to niech każdego dnia wypuszcza ona nowe liście i gałązki, aby drzewo chwały było coraz bardziej okazałe i wydawało coraz piękniejsze owoce. Nie mogę sobie pozwolić na to, aby drzewo przestało rosnąć i owocować, aby uschło, zachowując swój zewnętrzny kształt, ale tracąc żywotne soki. Abym wypowiadał puste słowa, w których nie ma życia. Jeśli uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest pragnieniem mego serca, to niech zdumienie i zachwyt przenika wszystkie odczucia i doznania, wszystkie przeżycia i doświadczenia, wszystkie akty miłości i oddania. Nie wolno mi dopuszczać do serca nieprzyjaciół, którzy mogą je zranić, oziębić i zamknąć także na uwielbienie Boga. Z tymi pragnieniami autentycznego uwielbienia Boga, a także z tą gotowością pokonywania ograniczeń i słabości, zwracamy się dziś do Ducha Świętego. Chcemy zatrzymać się przy słowach chwała Duchowi Świętemu. Poddaję parę krótkich, krótkich refleksji, które mam nadzieję pomogą nam w przeżywaniu tego bardzo osobistego uwielbienia Ducha Świętego. Zacznijmy od tekstu Credo. Kiedy wypowiadamy Credo w niedzielę, to wtedy wyznajemy: wierzę w Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Właśnie o Duchu Świętym mówimy takie słowa w Credo. Właśnie wtedy, kiedy wyznajemy naszą wiarę, mówimy o uwielbieniu Ducha Świętego. Te słowa pojawiły się w tekście wtedy, kiedy w starożytności trwały dyskusje o tym, że Duch Święty jest osobą. Że nie tylko jest tchnieniem, nie tylko jest siłą, nie tylko jest jakąś rzeczywistością duchową, a nie bytem osobowym, tylko że jest właśnie osobą. I motywem, ważnym motywem, tak ważnym, że weszło do Credo, za tym, żeby widzieć w nim osobę równą Ojcu i Synowi, jest to, że Jemu oddajemy taką samą chwałę. Może jeszcze wyraźniej brzmi to w tekście łacińskim. Credo in spiritum sanctum, i cum patret filium simul adoretur et cum glorificatur. Simul adoratur. Simul, a więc tak samo. Dokładnie tak samo jak Ojciec i Syn, dokładnie tak samo jest uwielbiony Duch Święty. Jeszcze więcej, cum glorificatur. Wspólnie, cum, wspólnie z Ojcem i Synem. Tak jak Ojciec i Syn, i wspólnie z Ojcem i Synem jest uwielbiony. Mamy więc taką sytuację, że co niedzielę i w każdą uroczystość, gdy odmawiamy credo, to dłuższe, wracamy do tej myśli o uwielbieniu Ducha Świętego. I niech to nam również pomaga, żeby nasze uwielbienie wobec Ducha Świętego rosło, żeby w tym wpatrywaniu się w Ducha Świętego jako osobę, że ja go uwielbiam jako kogoś, jako trzecią osobę Bożą, jako jako tego, który na pełni życia osobowego jest równy Ojcu, Synowi i że w Trójcy jest jako jedną z tych osób. To pierwsza myśl. Druga myśl pochodzi z akatystu. Akatystu o Duchu Świętym. Śpiewamy go najczęściej w Wigilię Pięćdziesiątnicy. Myślę, że znamy tę pieśń o Duchu Świętym, ale zawiera ona takie piękne wyznanie, takie wyrażenie wiary zrodzone z Biblii, że warto go tu przywołać, pokazując, jak wielkie jest działanie Ducha Świętego w świecie. On jest tak nazywany w tym hymnie starożytnym. Który kształtujesz minerały i czynisz stałymi metale. Przez kogo cenne jest złoto i świeci się srebro, który sprawia, że błyszczy diament i mieni się światłem szafir. Tchnienie wszechmocnego, które unosiło się nad chaosem, który kształtujesz mesiona, przez kogo wiatr, kwiat się rozchyla, dzięki któremu żyją rośliny, który sprawiasz, że trawa zielenieje, który karmisz zboża, dzięki któremu róża jest piękna, a lilia wspaniale odziana, dzięki któremu konwalia zapach roztacza, przez kogo oddycha zwierzę i posiada cudowny wygląd, któryś obdarzył żywotnością ryby i możnością wzbijania się w powietrze ptaki, któryś dał królewskość lwu i nieustraszoność tygrysowi, który dałeś łagodność jagnięciu i delikatność gołębicy. Dawco żywota, dzięki któremu oddychamy, życie człowieka przez Twórcę tchnięte, który dajesz zdrowie i niszczysz to, co niesie rozkład, przez którego lekarz ratuje, a cuda czyni uzdrowiciel. Źródło rozumu i geniuszu twórców, który śpiewasz w pieśniach, którego głosi muzyka, źródło zachwytu poetów i duszo leczy pięknych, który mówisz przez oratorów i prowadzisz pędzel malarza, założycielu Kościoła, którego w całości przenikasz, rzeko darów duchowych i źródło pełni łaski. Dzięki Tobie mówili apostołowie i zwyciężali męczennicy, przez którego kapłani sprawują swą godność i dokonują się sakramenty, który byłeś od wieków, jesteś i będziesz zawsze, nie mający początku i końca, żyjący i dający życie, światło i dawco światła, dobro i źródło wszelkiego dobra, przez którego przywoływany jest Ojciec oraz poznawany i wychwalany Syn. Światło i życie, źródło rozumu, Duchu Bożej mądrości, Duchu wszelkiej wiedzy, prawości i poznania, Tyś Bóg i Ten, który przebóstwia, mówi i działa. Po tym pierwszym spojrzeniu niejako wewnątrz Trójcy, że jest Duch Święty jest równy Ojcu i Synowi, nieskończony w majestacie, piękny, potędze. Takie spojrzenie właśnie poprzez tekst akatystu na działanie Ducha Świętego, który jest wszędzie. Od najmniejszego kwiatka, od najmniejszej komórki, poprzez potęgę kosmosu, poprzez piękno każdego spojrzenia, stworzenia, każdego bytu, każdego dnia. Wszystko przenika Duch Święty, wszystko w Duchu Świętym Jego mocą jest stworzone. Wszystkie natchnienia dobre, wszystko co piękne i wielkie. To pomaga jakoś jeszcze bardziej ożywić nasze uwielbienie wobec Ducha Świętego. Idźmy dalej. Trzecia myśl dotyczy zdania, które wypowiedział święty Ireneusz. I które jakoś nam chyba jest znane, bo weszło w życie Kościoła, a brzmi tak. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. To, co w tym stworzonym świecie, co w tym widzialnym świecie jest największą chwałą, to nie kosmos, nie piękno kwiatów, nie potęga przyrody. To, co jest najpiękniejsze, największe i co rodzi największą chwałę, co jest największą chwałą, chlubą, wielkością, objawieniem wielkości Boga, to jest człowiek. żyjący człowiek. A żyjący człowiek, w wyjaśnieniu świętego Ireneusza i całego Kościoła, to nie ten, który wegetuje, to nie ten, którego ciało tylko żyje. Żyjący człowiek to jest człowiek, który został ożywiony przez odkupienie, w którym żyje Duch Święty. Żyjący człowiek to ten, który jest pełen Ducha, który jest zjednoczony z Bogiem. I taki człowiek przebóstwiony, taki człowiek odnowiony, to jest ktoś, w którym jaśnieje na tej ziemi najpełniej chwała Boża. Chwała Ducha Świętego. Chwała Ojca i Syna. Ale można powiedzieć, że jakoś szczególnie dopełnienie tej wielkości człowieka jest dziełem Ducha Świętego, które jest całe dzieło stworzenia. Szczególnie człowiek jest stworzony, odkupiony i uświęcony. Dzieło Boga jest dziełem stworzenia, odkupienia i uświęcenia. I to dopełnienie tego dzieła, czyli uświęcenie, to przebóstwienie, jest szczególnie dziełem Ducha Świętego, oczywiście całej Trójcy, ale to Duch Święty w swoim własnym imieniu ma określenie święty, Duch uświęcający, uświęciciel. I ten, który uświęca człowieka, ten, który przez którego, dzięki któremu człowiek jest przebóstwiony, przeniknięty Bogiem, przeniknięty obecnością Ojca i Syna, przeniknięty Duchem Świętym, będący świątynią Ducha Świętego. I tu widzimy, że każdy człowiek modlący się w kościele, idący ulicą, pracujący, cierpiący, a także ten, który w przypadku wielu naszych bliskich, odchodzący z tego świata, że on jest chwałą Boga, że w nim objawia się wielkość Boga, potęga Boga, potęga i mądrość, i świętość. I jeśli człowiek dobrze patrzy na drugiego człowieka, jeśli widzi w drugim człowieku nie tylko wygląd zewnętrzny, ale widzi to, co Bóg w nim widzi, i to, co Bóg w nim, w tym człowieku uczynił, to rozumie słowa świętego Ireneusza, że chwałą Boga na tym świecie, w tym widzialnym świecie, chwałą Boga największą jest każdy z nas, jest człowiek. I wielbimy Ducha Świętego w człowieku. Wielbimy Ducha Świętego, który niestrudzenie uświęca człowieka, które niestrudzenie przebóstwa, przemienia, oczyszcza, upodabnia do Jezusa Chrystusa, człowieka. I kiedy dopełni tego dzieła, jeśli nie do końca na ziemi, to później po śmierci, wprowadza do nieba człowieka przebóstwionego, który prawdziwie jest chwałą Boga. To jest ktoś niesamowity, ktoś, to promieniuje wielkość, którego promieniuje wielkość i chwała Boga, a to również pomaga rozumieć, jak wielką godność ma człowiek, jak wielkim Bóg uczynił człowieka, każdego z nas, każdego, w którym działa Duch Święty. To kolejna myśl w tym temacie: chwała Duchowi Świętemu, Duchowi Uświęcicielowi. W kolejnym fragmencie refleksji przejdźmy bardziej do liturgii godzin, bo właściwie w kontekście liturgii godzin prowadzimy te rozważania. Patrzmy na teksty w liturgii godzin, najpierw te, które są tekstami biblijnymi, a później wszystkie inne, które zrodziły się z medytacji nad tekstami biblijnymi. Te, które bezpośrednio są darem Ducha Świętego i te, które z natchnienia Ducha Świętego zrodziły się jako owoc tej medytacji nad tekstem objawionym. I myślę, że ciągle ma swoje znaczenie i potrzebne jest przypominanie tej prawdy, że tekst Pisma Świętego, także ten tekst każdego psalmu, który odmawiam na jutrz i w wieczorach, czy w jakiejkolwiek innej części liturgii godzin, że tekst czytania, tekst często antyfony i inne fragmenty liturgii godzin, że to są teksty, które wprost dał nam Bóg. Posłuchajmy kilku fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego, który nam przypomina tę znaną, ale ciągle potrzebną do odnowienia prawdę naszej wiary. Bóg jest autorem Pisma Świętego, prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Święta Matka Kościół uważa, że na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami, za święte i kanoniczne, dlatego, że są spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Ponieważ wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wierny i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. Możeśmy się oswoili z psalmami, także z tymi krótkimi czytaniami w wiecznych szporach, w innych fragmentach liturgii godzin, że one przez to przyzwyczajenie, a czasem wydaje się jakaś taka zwyczajność, że one zostały pomniejszone, jakby to nie był tekst dany nam przez Ducha Świętego, natchniony przez Ducha Świętego. Tekst, który ma za autora Ducha Świętego, autora tego głównego, niewidzialnego, który kierował tymi ziemskimi autorami, kierował tymi, którzy te teksty pisali i napisali, to, co czuli, to, co przeżywali, to, co rozumieli, ale za tym ich czuciem, przeżywaniem, odczuciem stał Duch Święty, był Duch Święty, przenikał ich Duch Święty. I dalej Kościół uczy w katechizmie i w innych miejscach, że to samo jest przy czytaniu tekstów. Ponieważ Pismo Święte, to dalej fragment katechizmu, istnieje, jest natchnione, istnieje druga zasada poprawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo Święte byłoby martwą literą. Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane. Odnosimy to w tej chwili głównie do psalmów, bo mówimy o psalmach i tych fragmentach, które czytamy w liturgii godzin. W duchu mają być odczytane, a jeżeli są odczytane w Duchu Świętym, to wtedy człowiek w nowy sposób widzi ich wielkość i w nowy sposób rodzi się w nim uwielbienie wobec Ducha Świętego, że dał nam te teksty. To jest źródło uwielbienia Ducha Świętego. I tę myśl trochę rozwiniętą poprzez przypomnienie słów świętego Pawła Apostoła chciałem jakoś przekazać na zakończenie naszego rozważania. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Nie umiemy się modlić. W jakim wymiarze? Można powiedzieć, że w każdym wymiarze mamy problem z głębią, wielkością modlitwy. Ale dzisiaj akcentujemy szczególnie tę modlitwę uwielbienia. Nie umiemy dość uwielbiać Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie umiemy się modlić, bo nie umiemy uwielbiać. Oczywiście prosić też, przepraszać też, dziękować też. Tam też mamy liczne braki. Ale dzisiaj chcemy sobie jakoś wyraźnie powiedzieć i otworzyć się na dar Ducha Świętego, który uczy nas uwielbienia, który daje nam takie oczy serca poprzez Jego dary. Takie oczy, takie widzenie, że możemy zobaczyć wielkość Ojca, miłosierdzie Ojca, dobroć Ojca i Syna, który za nas, który stał się człowiekiem i dla nas przeżył ziemskie życie, umarł i zmartwychwstał dzięki Duchowi Świętemu i tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy się modlić modlitwą uwielbienia Ojca. Bo tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy poznać tę prawdę o Ojcu i o Synu. O tym, który stworzył wszystko, który zrodził Syna, który wszystkim nas obdarował. I o tym, który miłuje Ojca i Jego wolę do końca wypełnił. I wszystkie prawdy o Ojcu, wielkość Ojca i wszystkie prawdy o Synu i wielkość Syna. To wszystko objawia nam Duch Święty. On nam daje właśnie to wewnętrzne spojrzenie, że człowiek patrzy i zostaje uzdolniony przez Ducha Świętego, żeby się zachwycić. Żeby się zatrzymać, żeby się zdumieć, żeby nagle mu zabrakło słów, żeby słowa się zatrzymały, bo nie są w stanie wyrazić tego, co człowiek widzi wewnętrznie, tego, co człowiek dostrzega dzięki łasce Ducha Świętego, że się zdumiewa tą wielkością, pięknem, świętością, dobrocią wszechmocnego Boga, Ojca, Syna. A to również prowadzi do uwielbienia Ducha Świętego. Duch Święty, uwielbiając, pomagając nam poznać uwielbienie, tę wielkość Ojca, Syna i Ducha Świętego, Ducha Ojca i Syna, wprowadza nas również w to, że my Jego uwielbiamy. I to jest nasz kolejny motyw uwielbienia. Bardzo życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy wypowiadając tyle razy w jucznych, w szporach, w innych częściach liturgii godzin, te proste słowa, chwała Duchowi Świętemu, żeby to nie było takie tylko wypowiedzenie słów, żeby rosła ta moja chwała, żeby rosło to moje poznanie, żeby rosło to moje poddanie się Duchowi Świętemu, który uczy mnie modlitwy. Sam się nie nauczy. On mnie uczy. A ja wyznaję wiarę w to, że On we mnie jest i że On we mnie rozbudza tę zdolność, rozwija tę zdolność uwielbienia. Dopóki nie wznoszę się na poziom uwielbienia Boga, takiego autentycznego zachwytu, autentycznego uwielbienia, to ciągle jestem gdzieś na początku mojej drogi wiary. To ciągle jest na początku poznania Boga. Bo jeżeli Go nie uwielbiam, to znaczy, że Go nie znam. Bo nie sposób poznać Boga i nie uwielbiać Go. Niech Duch Święty prowadzi nas w tę przestrzeń, w ten świat, w ten cudowne doświadczenie uwielbienia Ojca i Syna, a w Ojcu i Synu, abyśmy mogli również Jego uwielbiać, Ducha Świętego.